ciągle jesteśmy potrzebni po to, żeby przybliżać Pana Boga tym wszystkim, którzy są ciekawi Jego obecności, tym wszystkim, którzy są ciekawi tego, jak Pan Bóg jest możliwy do opisania. A że my jako ludzie po prostu się czasami mylimy, potrzeba też takiego światła, poznania światła, nakierowania na Bożą obecność i do tego potrzebni są teologowie, więcej innymi tacy jak Ojciec Unika. Serdecznie w imieniu naszych wspólnych.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, na dzisiejsze popołudnie jest bardzo miło, że mogę się z Państwem spotkać. Miałem już okazję tutaj kiedyś w szkole wiary w Poznaniu wcześniej być i to też bardzo mile wspominam. Proszę Państwa, no ja rozumiem, że właśnie temat herezje, stosy, nie, od razu musi wywołać pewne emocje i zainteresowania, więc zainteresowanie. Ja tutaj jadąc do Państwa sobie uświadomiłem, że być może ja też nie spotkam się z Państwa oczekiwaniami. W związku z tym od samego początku od razu Państwa ostrzegę, że nie mam zamiaru w czasie tego dzisiejszego spotkania w ogóle wchodzić w pytanie o herezje dotyczące funkcjonowania Kościoła w rzeczywistości społeczno-politycznej. Ponieważ, jakby to powiedzieć, sprawa jest nabrzmiała, jest poważna, ale wydaje mi się, że ona intelektualnie jest stosunkowo prosta do tego, żeby ją opisać, żeby nad nią zapanować, żeby dać sobie z nią radę. Jeśli Państwo byście takim tematem zainteresowani, no to może pozostawmy go sobie na samą ostatnią tutaj część naszego spotkania, bo wtedy chciałbym też Państwu dać szansę, żebyście mogli sami podzielić się refleksjami dotyczącymi tego, co Wy dzisiaj widzicie jako herezję w doktrynie czy w funkcjonowaniu Kościoła dzisiaj w świecie czy w Polsce. Natomiast no ja, proszę drogi Państwa, chciałbym pójść, odpowiadając na oczekiwania organizatorów, którzy mnie tutaj ukierunkowali, pójść taką drogą dość oczywistą i klasyczną, to znaczy drogą naszego chrześcijańskiego wyznania wiary, które powtarzamy w Kościele każdą niedzielę i każdą uroczystość. Przy czym, drodzy Państwo, żeby to też było jasne, ja nie mam zamiaru teraz spróbować szczegółowo omówić wyznanie wiary, bo jak Państwo rozumiecie, to jest zadanie na cykl wykładów. To jest zadanie, które przekracza ramy takiego krótkiego, mimo wszystko, spotkania. Natomiast chciałbym wybrać, jak mi się wydaje, zresztą idąc tutaj za sugestią organizatorów, po jednym ważnym problemie związanym z osobą Syna, z osobą Ojca i z osobą Ducha Świętego. Zresztą, proszę Państwa, no, jeżeli ja teraz zupełnie tutaj nie wymyślał tego, o czym powinienem mówić, no to może powinienem w tym momencie właśnie Państwu dać szansę, żebyście Państwo się wypowiedzieli. Jeśli myślicie o doktrynie Kościoła katolickiego, o wyznaniu wiary, które z wiarą przedstawiamy każdą niedzielę w Kościele, taka jest tutaj idea, to jaki jest Państwa problem z doktryną dotyczącą Jezusa Chrystusa? Boga i człowieka. No, kto ma tutaj odwagę, żeby wystawić się na stos? Ojciec Paweł ładnie powiedział, że dominikanie wciąż są potrzebne. Proszę bardzo. Bardzo szczegółowy, bardzo poważny problem. Dziękuję. Ja przyznam się, że myślę jeszcze o takiej krótszej kwestii, ale zbiorę Państwa tutaj jakby oczekiwania, to może w trakcie tego, co przygotowałem, będę starał się o nich pamiętać i coś o tym wspomnieć. Bardzo proszę.
Ja mam inne może wrażenie związane z logiką pokolicą. Takie spostrzeżenie, że Bóg tutaj jest jedyny, a Syn modli się do Ojca w tym momencie, prawda? Że to jakby gdzieś jest to jedna istota, a z drugiej strony jest ta relacja jakby modlącego się do
właśnie, jak to jest możliwe, że to z
syn modli się do Ojca, prawda? Skoro
wyznajemy, że jest Bogiem.
Ja, proszę Państwa, przyznam się, że ja to w ogóle jeszcze spodziewałem się, że ja muszę taką grubszą sprawę poruszyć. To znaczy, że zająć się tym, czy człowiek współczesny, który wie to, co wie o formowaniu się tekstów Nowego Testamentu, o formowaniu się tekstów w kulturze, to może dzisiaj odpowiedzialnie uznać i wierzyć dalej, że Jezus jest Bogiem. Więc szczerze mówiąc, ja myślę, że tutaj tego typu podstawowy zupełnie argument, na którym dopiero można stawiać się chyba szczegółowe pytania, jak to pytanie o świadomość Jezusa, ale oczywiście ono też ma związek z tym, o czym chcę mówić. Takie pytanie można formułować. No więc to już Państwo odkryłem karty, jeśli chodzi o Ojca. Jeśli chodzi o Ojca, no to może jest tutaj trudniej sformułować jakiś problem, bo nam się wydaje, że doktryna związana z ojcostwem Boga to jest taka dla nas oczywista. Dzieci Bożymi mamy stać się synami w Synu, mówiąc językiem, czy to Jana, czy to Pawła. To jest jeden z najwspanialszych wątków chrześcijańskich, który zasadniczo od nas rozbrzmiewa. Teraz, proszę Państwa, ja chciałbym w tej drugiej części zwrócić Państwa uwagę na pewien problem z przemocą. Nam się czasami wydaje, że ojciec, Bóg Ojciec, musiał tego syna uderzyć na krzyżu, żeby ostatecznie zniszczyć grzech. A proszę zwrócić uwagę, że jeśli w tego typu myślenie wejdziemy, na szczęście mam wrażenie, że już, jeśli chodzi o teologię, jeśli chodzi o praktykę życia Kościoła, wyszli z takiej kolei, no ale ja tutaj trochę mówię na zimne. Zwróćcie uwagę, że jak wejdziemy w tego typu logikę, no to zaczyna się uruchamiać przez takie myślenie, że może tak w ogóle to przemoc jest też Bogu. A może tak w ogóle cierpienie w związku z tym, to które widzimy na krzyżu, jest czymś dobrym. Zbawienie przyszło przez krzyż. Pomyślcie sobie, jak wielu ciągle z katolików w Polsce, kiedy słyszę tego typu frazy, my śpiewamy w pieśni, zbawienie przyszło przez krzyż, to sobie wyobraża, to właśnie zbawienie przyszło przez cierpienie, to cierpienie to w ogóle ma w sobie coś takiego uszlachetniającego, takiego no, zdrowego, w ogóle dobrego, prawda? Ale chrześcijanin chce być dobrym chrześcijaninem, to musi przede wszystkim cierpieć. I w taki sposób podjąć cierpienie. Rozumiecie Państwo, że tu tego typu jest pewien cień wątpliwości, który ja chciałbym Państwu spróbować jakoś też zilustrować tekstami, a później też się do tego z perspektywy chrześcijańskiej odnieść i to pokazać. Proszę bardzo. Do wszystkich wątków, jakie tutaj trzeba było uporządkować, żeby przekonująco tą sprawę, że tak powiem, posprzątać, to jest sprawa dość wymagająca i ja tutaj będę w stanie tylko Państwu dać pewien kierunek, podpowiedzieć wizję, która powinna nas prowadzić i też podpowiedzieć, gdzie możemy szukać więcej światła, jeśli to są rzeczy, które dla nas są jakieś egzystencjalnie ważne. No i trzecia część tego wykładu, która ma być poświęcona duchowi, no to jaki jest nasz problem z duchem? Jak Państwo myślicie?
No proszę drogi, że przekleństwo przeciwko duchowi, grzech przeciwko duchowi świętemu.
Grzech przeciwko duchowi świętemu. To też jest specyficzny problem. Proszę mi przypomnieć, jeśli ja do tego się nie odniosę na końcu wykładu, żeby ewentualnie też właśnie o tym słowo powiedzieć, ale tak Zacznijmy właśnie z tego pułapu najpierw już tego podstawowego jeszcze.
Proszę. Może nie przywodzę kontekstu to ważnego, ale są momenty, kiedy mówi się, że Duch stworzył na Jezusa, jak on coś tam wykładał, czy Chrystus sam miał wykładać, ten Duch Święty mu w takiej postaci był potrzebny?
Właśnie, jak to, jak się ma tutaj relacja Jezusa do Ducha, prawda? Że to, jest tak, że istnieje taka chwila w życiu Jezusa, kiedy Jezus jest bez Ducha, tak? Ale ja bym proszę, żeby Państwa właśnie, jeśli znowu czytamy samą Biblię, jeśli czytamy tą Biblię podejrzliwie, pamiętając, że to są, że tak jak sama nazwa mówi, że chodzi tutaj o zbiór tekstów, który formował się przez całe wieki, to możemy też zadać sobie pytanie jeszcze bardziej takie podstawowe, czy ten Duch to nie jest jakaś w ogóle metafora boskiego działania. A my z tego robimy coś więcej. A to przecież może to jest tylko metafora boskiego działania, że to Bóg działa i mówimy, że to Duch Boży, co się robi, prawda? Więc ja spróbuję Państwu w związku z tym tutaj naszkicować, pokazać, jak w Nowym Testamencie, ale też w Starym Testamencie, jak bogaty jest w ogóle nauczanie Bóg. Żeby tak też troszkę, bym powiedział, pootwierać może jakieś nowe tropy dla Państwa medytacji na temat Ducha Świętego, a zarazem może też zainteresować Państwa doktryną o Duchu. Jeśli o tym nie wspomnę, to proszę mi przypomnieć, żebym Państwu ewentualnie, tym, którzy są zainteresowani, może zresztą zrobić wcześniej przerwę, odpowiedział, gdzie ewentualnie takie informacje na ten temat szerzej szukać. Więc proszę Państwa, to tyle po to, żebyśmy wiedzieli, skąd, dokąd my zmierzamy tutaj w czasie tego wykładu i jak to wszystko ma wyglądać. Ja może bym zaproponował taki układ, żebyśmy po każdej części dali sobie szansę na to, żeby chwilę zareagować, ewentualnie właśnie chwilę podyskutować, ale niech to będzie taki pierwszy, że tak spalił, takie pierwsze uzupełnienie. Natomiast postaram się zarezerwować dłuższą chwilę na naszą rozmowę na samym końcu tego naszego spotkania. Więc tak bym proponował, taki bym proponował układ. W związku z tym bym prosił, żeby ewentualnie te pytania, które będą się rodzić w trakcie każdej części, zachować na koniec, bo ja nie chcę tutaj oczywiście Państwa pozbawiać możliwości pytania, ale też ten materiał, który ja tutaj Państwu chcę przedstawić, jest też dość obszerny. Jak Państwo rozumiecie, to są w zasadzie każdy z tych tematów, to mógł być temat na całe nasze spotkanie, a jednak też jest pewną wartością, że spróbujemy to zrobić razem, te wszystkie tematy. W związku z tym będę musiał szkicować, a później będziemy, jeśli będzie trzeba, wypełniać to dodatkową treścią. Tak, to chyba tyle tytułem wstępu i może też umówmy się tak, że zobaczymy, jaka będzie tutaj kondycja. Troszkę jest tak dużo, więc czuję, że to być może będzie konieczne, żeby zrobić przerwę po pierwszej części, ale moim zamysłem było, żebyśmy zrobili najpierw dwie części, dłuższą przerwę, ale zobaczymy, jak to sprawa będzie rozwijać. Więc tak to bym sobie wyobrażał. Dobrze. Czy wszystko jasne?
Ale może na początku się trochę powodujmy, żeby ojcu lepiej szło.
Proszę bardzo. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Drodzy Państwo, na początku pozwólcie, że ja jeszcze taką pewną refleksję wstępną Państwu przedstawię, bez której w zasadzie człowiek wierzący, myślę, że nie jest w stanie wejść w te rzeczy, o których będę mówił później. To jest sprawa na tyle zasadnicza, że pozwólcie mi Państwo, że ja poświęcę strategii Bożego działania chwilkę tutaj naszego wykładu. Otóż, proszę drogi Państwa, musimy zdać sobie sprawę z tego, że Pan Bóg zawsze działa tak, że najpierw jest wydarzenie, a potem jest rozumienie. W zasadzie cała historia zbawienia mogłaby być wykorzystana do tego, żeby zilustrować właśnie tę zasadę boskiego działania. Proszę zwrócić uwagę, że Mojżesz, kiedy otrzymuje misję poprowadzenia ludu wybranego do ziemi obiecanej, pyta się Boga, kim jesteś, to jest twoje zlecenie dla tego zadania. I co słyszy? Pamiętamy? Jestem, który jestem. Wielkie tomy napisano na temat tego polskiego imienia, które, jak rozumiemy z kontekstu, ma być zdaniem, ma być frazą mówiącą nam, co jest treścią tetragramu, tego czteroliterowego, najświętszego imienia Boga, które w ogóle nie jest wypowiadane wtedy, kiedy Izraelita czyta Pismo Święte, zastępuje się imieniem po hebrajsku Adonai, po grecku Kyrios. Natomiast no, wszystko wskazuje na to, że tak naprawdę najbardziej wiarygodna interpretacja tego, o co to chodzi w tym scenie z Księgi Wyjścia trzeciego rozdziału, jest taka, że Bóg odmawia wyjawienia swojego imienia. Bóg mówi, ja tobie nie objawię mojego imienia, ale ja będę obecny w twojej historii. Ja objawię siebie przez wydarzenia. Przez wydarzenia. I proszę zwrócić uwagę, że to nie tylko jest historia Mojżesza. Podobnie, jeśli przyjrzymy się, jeśli to uchwycimy i zaczniemy czytać Stary Testament najpierw, a później Nowy Testament, to zobaczymy, że to jest struktura, która się powtarza. Abraham, jak jest w przypadku Abrahama? Abraham musi wyruszyć z Ur Chaldejskiego po to, żeby jakby przez doświadczenie najpierw nastroić się na Boga. A dopiero wtedy, kiedy to jego nastrojenie nastąpiło, dopiero wtedy doświadcza tego, że Bóg jest dawcą życia. Proszę zwrócić uwagę w przypadku Jezusa i apostołów. Jezus mówi, pójdź za mną do apostołów, ja jeszcze nie wiedzą, w czym uczestniczą. I Nowy Testament, jeśli czytamy uważnie, to mówi nam, że to generalnie rzecz biorąc apostołowie, to w zasadzie do zmartwychwstania, to wciąż tak naprawdę ich oczy są jakby na uwięzi. Innymi słowy, najpierw wydarzenie, najpierw doświadczenie, a później rozumienie. Proszę zwrócić uwagę też, że tak naprawdę to znalazło swoje podsumowanie w tej wspaniałej autodefinicji Jezusa z Ewangelii świętego Jana, gdzie Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Zwróćcie Państwo uwagę. Znaczy w ogóle jest tekst pod wieloma względami niezwykły, dlatego że w Ewangelii świętego Jana jest taki pomysł ewangelisty, żeby pokazać, że to Jezus jest tym objawieniem imienia boskiego. To imię, które nie zostało objawione Mojżeszowi, ono tak naprawdę zostaje nam objawione w historii Jezusa Chrystusa. Historia Jezusa Chrystusa, jego śmierć, zmartwychwstanie, jest powiedzeniem nam do końca tego, kim Bóg jest, czego nie powiedział Mojżeszowi. Rozumiemy? I to jest zamysł interpretacyjny, który jest konsekwentny przez całą Ewangelię, można pokazać cały szereg tekstów, które są do tego aluzją. Najsilniejszy tekst, który tak naprawdę naprowadza nas, że tak wszystkie określenia ja jestem, trzeba zinterpretować, to jest w 8 rozdziale tej dyskusji z Żydami, zanim Abraham stał się ja jestem. No i tam mamy cały szereg właśnie tych wypowiedzi ja jestem z rodzajnikiem określonym. Ten rodzajnik określony jest dlatego ważny w języku greckim, że teraz, proszę Państwa, no, to jest język indoeuropejski, my znamy jakiś pewnie język indoeuropejski, każdy z nas, więc sobie proszę wyobrazić, że Jezus nie mówi je suis un père po francusku, czy I am a Christ, tylko mówi I'm the Christ, czy je suis le prêtre. To znaczy rozumiemy, że jak ktoś z nas by się w taki sposób przedstawiał, prawda, że jestem księdzem, prawda, używając rodzajnika określonego, to wszyscy tak patrzyli, no nie znają. Prawda? Ale dlaczego? Dlatego, że jeśli używamy rodzajnika określonego, no to w ten sposób mówimy, że tylko ja jestem kimś, kto zasługuje na tego typu, ja jestem istotą tego, co się się z tym pojęciem wiąże, prawda? Więc tam wszędzie, gdy Jezus mówi, ja jestem dobrym pasterzem, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, tam są rodzajniki określone. I zrozumiemy, że to jest tylko ja jestem kimś takim, kto może zasługiwać w pełni na to, żeby zostać tego określony. No i teraz, więc z tego względu jakby te wszystkie frazy ja jestem są już interesujące. Natomiast już poza tym, że coś takiego tutaj znajdziemy w tym zdaniu, to proszę drogi Państwo, zauważcie kolejność tych określeń. Zauważcie kolejność tych określeń, dlatego że no ja myślę, że jedna z takich naszych podstawowych herezji, jeśli tak można powiedzieć, metodologicznych w podejściu do wiary, no to polega na tym, że my byśmy chcieli Jezusa Chrystusa, który by powiedział o sobie, ja jestem prawdą, życiem i drogą. To znaczy, proszę mi na wykładzie tłumaczyć, czym jest chrześcijaństwo. Później najlepiej jeszcze dać mi doświadczenie, takie dobre wibracje, no ewentualnie może być odwrotnie, że to najpierw są te dobre wibracje, które pokazują, że to egzystencjalnie jest znośne, wszystko, co mówicie. Później proszę światło, takie, które mi to oświeci. A na końcu ja zdecyduję się na to, żeby gdziekolwiek wyruszyć. Żeby się zaangażować egzystencjalnie. Rozumiecie Państwo, że takiego Boga nie ma. To nie jest Bóg tradycji judeo-chrześcijańskiej. Bóg tradycji judeo-chrześcijańskiej to jest Bóg, który mówi, najpierw musisz wyruszyć z ruchu chaldejskiego, najpierw musisz pójść za Jezusem, a dopiero z czasem przychodzi rozumienie i to rozumienie da ci poczucie tego, że jest to droga, która prowadzi do pełni życia. Do pełni życia. Do pełni życia. Więc to myślę ważne, żebyście Państwo mieli w pamięci w związku z tym wszystkim, co ja Państwu tutaj będę starał się powiedzieć. Nie mogę sobie też odmówić, żeby Państwu na początku tutaj nie przedstawić takiego wspaniałego tekstu Grzegorza z Nazianzu. Grzegorz z Nazianzu to jest no, jedna z największych postaci wschodu. Rozumiemy. Więc on w taki sposób podsumowywał w jednym ze swoich dzieł, jak następował rozwój nauki o Bogu. I posłuchajmy tego tekstu. On jest dosyć długi. Tutaj nie wiem, czy tam Państwo, którzy na końcu siedzicie, będziecie to wyraźnie widzieć, ale ja postaram się to dobitnie przeczytać. Stary Testament głosił Ojca w sposób zupełnie wyraźny. Syna raczej jakby przez zasłonę. Nowy Testament ukazał nam Syna całkiem jasno, ale bóstwo Ducha Świętego tylko zaznaczył. Teraz wreszcie Duch Święty między nami przebywa wyraźniej, objawiając nam prawdę o sobie. Albowiem w czasie, kiedy bóstwo Ojca nie było jeszcze powszechnie uznawane, byłoby rzeczą wielce ryzykowną pozwolić na otwarte głoszenie Syna. Albo w czasie, kiedy nie przyjęto jeszcze bóstwa Syna, narzucać ludziom objawienie Ducha Świętego, że się posunę do powiedzenia nawet zanadto śmiałego, jako ciężar dodatkowy. Chodziło o to, by ludzie obciążeni jak gdyby pokarmem ponad siły, słabe oczy zwróciwszy na słoneczne światło, nie byli w ten sposób narażeni na niebezpieczeństwo utraty nawet tego, co było na miarę ich sił, ale by poprzez stopniowe dodatki, jak powiedział Dawid, przez wstępowanie w górę i przez posuwanie się i postęp z jasności w jasność światło Trójcy Świętej rozbłysło jaśniejszymi promieniami. Dla tej sądzą przyczyny i uczniom się udziela tylko w części odpowiednio do stopnia, w jakim przyjąć go mogą, na samym wstępie głoszenia Ewangelii, a po męce Chrystusa, po wniebowstąpieniu, kiedy już tchnieniem Chrystusa został im udzielony, kiedy już tchnieniem Chrystusa został im udzielony, czyni cuda poprzez apostołów i ukazuje im się w językach ognistych. Zresztą sam Jezus objawia go stopniowo, jak się i sam możesz przekonać, jeśli przeczytasz teksty z większą dokładnością. Widzicie Państwo, pojawia się tutaj idea Boga, który jest dla nas pedagogiem, uczeni nas prawdy o sobie. Krok po kroku. I, no i o tym jest Pismo Święte. I o tym jest historia zbawienia, że Bóg uczy nas krok po kroku. Proszę Państwa, to jest wbrew pozorom trudne dla nas
dzisiaj bardzo do takiego egzystencjalnego zastosowania, coraz trudniejsze. My żyjemy w świecie takim, który nam przedstawia pistolet do głowy i by chciał wszystko już. Już. Masz mi dać przekonujący innym obraz chrześcijaństwa, wszystkie są tego, co Państwa pewnie, że tak, że to jest prawda. Ale takiego chrześcijaństwa nie ma. Właśnie chrześcijaństwo, myślę, i to prawda o Bogu, którą chrześcijaństwo, do której chrześcijaństwo chce nas zaprowadzić, jest czymś warstwowym. Jest czymś warstwowym. Trzeba warstwę po warstwie kłaść w swoim zbliżaniu się do Boga, w swoim rozumieniu tego, kim jest Bóg. I trzeba na to cierpliwość. To jest trochę tak, jak ja mam mało takich doświadczeń, że byłby taki przykład, jak chce się zapiecować deskę. Trzeba najpierw pomalować, ona musi wyschnąć, trzeba dać tam jej kilka godzin, żeby wyschła, potem trzeba to zrobić kolejny raz, potem jeszcze kolejny raz i to coś podobnego musi się dokonywać w naszej drodze do Boga. Jakby nie ma też tutaj takiej drogi na skrót.
To o tym mówi też cała historia zbawienia i ten Grzegorz z Nazianzu, myślę, że to wspaniale wydobywa. No i ostatnia jeszcze rzecz, ostatnia właśnie już jeśli chodzi o ten wstęp, taka pewna propozycja perspektywy, która dobrze byłoby, żeby nam towarzyszyła. Myślę, że to zresztą jest może rzecz, o której Państwo kiedyś już słyszeliście, niektórzy z pewnością. No to proszę, drogi Państwa, model rozwoju organicznego, który zaproponował kardynał John Henry Newman, słynny kardynał Newman, żyjący w XIX wieku, jak Państwo pamiętacie, konwertyta z anglikanizmu, napisał książkę o rozwoju doktryny chrześcijańskiej. To jest jedna z takich pierwszych poważnych prac, która będzie poświęcona problematyce rozwoju dogmatu. Jak to jest w ogóle możliwe? No jest ten dogmat, czy to nie ma? Jeśli jest, to dlaczego się rozwija? Jak on się rozwija? No i Newman powie, trzeba na to popatrzeć jak na rozwój organiczny. Innymi słowy, w ziarenku jest już cała roślina, ale to nie jest jeszcze krzew. W krzewie jest już cała roślina, ale to nie jest jeszcze drzewo. W pewnym sensie jakby genetyka dzisiaj to nam w ogóle też pomaga, żeby zdać sobie z tego sprawę i tak to rozumieć. Ale też, drodzy Państwo, proszę też, kiedy spotykacie się z różnymi pytaniami, z pisami, macie jakieś wątpliwości dotyczące rozwoju doktryny chrześcijańskiej, to też o tym pamiętać. No dobrze, to jeśli już mamy ten wstęp za sobą, ja mam nadzieję, że jeszcze nie trzeba przerwy, to w takim razie przejdźmy do części, która ma być poświęcona synowi. Na czym polega problem, który mają teologowie? A jak teologowie mają pewien problem, to bardzo często w jakiejś mierze to będzie się przekładać na nas wszystkich. Bardziej uświadomione, bądź mniej uświadomione, ale często to w taki sposób działa. Otóż w XVIII wieku żył Hermann Samuel Reimarus, który był literaturoznawcą, językoznawcą głównie, ale także niezależnym badaczem Pisma Świętego, który zwrócił uwagę, czytając Nowy Testament, na to, że jest zasadnicza różnica między Jezusem historii, tak jak to zwykle będziemy o tym mówić, czyli tym Jezusem, którego opisują nam Ewangelie głównie synoptyczne, a tym, co później o Chrystusie będą mówić nam pisma także Nowego Testamentu. Że istnieje tutaj pewien jak gdyby rozdźwięk, który dobrze może być zilustrowany różnicą, drodzy Państwo, nauczania. Zwróćcie Państwo uwagę, że Jezus czego naucza? Co Jezus głosi? Jezus głosi
Królestwo Boże.
Królestwo Boże. Nadejście Królestwa Boże. Oczywiście głosi Boga, ale Boga, który przychodzi jako ten, który jest królem królestwa. Na chwilę spróbujemy się zastanowić właśnie, co to miałoby ściśle znaczyć. Natomiast no, później wspólnota uczniów okazuje się, że co będzie głosić? Będzie głosić
naukę
Chrystusa, ale to mało powiedziane, będzie głosić Jego samego. Będzie głosić zmartwychwstałego Chrystusa. Będzie mówić, że pewne życie jest zmartwychwstałego. To królestwo może czy zmartwychwstałego? Rozumiecie Państwo, że jak uważa lektura Pisma Świętego, tego typu wątpliwość musiała w którymś momencie każdy z tego mowy.
No i w wypadku Rajmarusa, Rajmarus powie, Jezus w historii nie jest Chrystusem. Tu jest rozdźwięk. Tu jest pewne przesunięcie, które w niecały XIX wiek będzie narodzone i te sposoby mogą interpretować. Mówiąc bardzo często o pewnej zdradzie uczniów w stosunku do ideału, samego Jezusa. Drugą taką postacią właśnie ważną, znaną, o której chcę Państwu wspomnieć, bo żyje na przełomie XIX i XX wieku i w pewnym sensie no, naznaczy cały XX wiek, swoimi rozmaitymi pytaniami i rozwiązaniami, to Adolf Harnack, Adolf von Harnack, teolog protestancki, luterański, aczkolwiek w którymś momencie Kościół luterański się do niego zdystansuje i powie, że to już nie jest nasza teologia, to co Adolf Harnack proponuje i wtedy sam Bismarck zdecyduje się, żeby go tutaj zachować tę teologię, stworzyć na niego katedrę na Uniwersytecie w Berlinie, on działa w Berlinie. No i właśnie tenże Harnack będzie, podejmując w dużej mierze właśnie to myślenie, które wcześniej zostało przez Rajmarusa zaproponowane, a później w XIX wieku będzie podejmowane przez wielu rozmaitych autorów, uznać, że tak naprawdę do Ewangelii, którą głosi Jezus, to należy wyłącznie przesłanie o Ojcu. Jezus jest kimś, kto przychodzi po to, żeby głosić monoteizm. Palestyński jest wyznawcą palestyńskiego monoteizmu i on i przychodzi po to, żeby ten palestyński monoteizm ożywić. Natomiast wszystko, co jest tutaj czymś więcej, jest wyłącznie dodatkiem, który się wiąże także, no to jest czas, kiedy teza zostanie postawiona, z helenizacją chrześcijaństwa. Innymi słowy, z napełnianiem chrześcijaństwa greckim sposobem myślenia i odchodzeniem od hebrajskiego korzenia. Hebrajskie korzenie miało być tym, co zdrowe, co prawdziwe, co trzeba też w związku z tym odszukać, żeby odnaleźć drogę do autentycznego chrześcijaństwa, natomiast to wszystko, co się tu nie dzieje, no to jest oczywiście pogłębiający się upadek. Zwróćcie Państwo uwagę, że oczywiście taki sposób myślenia, który, jeśli się chwilę nad tym zastanowić, on w jakiejś mierze wynika z tezy Marcina Lutra Sola Scriptura, że my odrzucamy tradycję, prawda? Że to tylko Pismo Święte ma rację, a tradycja już nie ma nic do powiedzenia. Wiąże się z fałszywym założeniem, na które w zasadzie no chrześcijanie, katolik się nie zgadza. W zasadzie literalnie też tylko coś nie może zgodzić, ale chcę wydobyć to, co tam, do czego tutaj konsekwencji to musi doprowadzić, że tak naprawdę no to tylko ten początek jest jakimś momentem czystości wiary, na później co? Na później Chrystus nie jest obecny w tej wspólnocie. To już Duch Święty tej wspólnoty nie prowadzi. No my myślimy, jako katolicy, że raczej to jest tak, że po śmierci, zmartwychwstaniu Chrystusa jest pewna kontynuacja, jest pewna ciągłość. Jezus jest założycielem Kościoła, który trwa przez wieki, w którym Duch Święty wciąż działa. W związku z tym, tak jak papież Benedykt w pewnym sensie, proszę zwrócić uwagę, odpowiadając na to Harnackowe myślenie, które dla teologii niemieckiej wciąż w jakiejś mierze jest drogie, mówi dla historii słynnego wykładu, który tak bardzo poruszył muzułmanów, powie, że spotkanie chrześcijaństwa z kulturą grecką nie było czymś przypadkowym. Bo jeśli rozumiemy, że prowadzi nas Duch Święty przez dzieje, no to, że tak powiem, to poszerzenie myślenia chrześcijańskiego o ten aspekt helenistyczny, grecki, nie było czymś niekorzystnym, tylko wręcz przeciwnie, pomogło rozwinąć się wierze i lepiej ją zrozumieć, lepiej ją opisać. No ale dobrze, to proszę Państwa, po to, żebyśmy rozumieli, jakie to tutaj w tle jest wyzwanie, z którym wierzący chrześcijanin, który chce też wierzyć, nie zamykając oczu i uszu na pewne tutaj problemy, które mogą przez te oczy i uszy do niego dojść, tak, z którymi musi się zmierzyć. Wiecie Państwo, jest taki dowcip, który jest moim ulubionym dowcipem, dowcip dla wszystkich dogmatyków. Jak to może Państwo znacie, bo to jest taki już... Ma swoje lata ten dowcip, ale jest dobry, więc proszę mi dać przyjemność tutaj sobie opowiedzenia. Że wraca mąż
późno wieczorem i żona się pyta, gdzie byłeś? Znana sytuacja, prawda? Gdzie byłeś? Na grzybach. No ale zima, śnieg. Byłem na grzybach. Oj, ale ciemno, to w ogóle nic nie widać. Byłem na grzybach. Przyjąłem taką wersję i takiej wersji będę się trzymał. Więc rozumiemy, że to właśnie nie chodzi o taki sposób, nie chodzi o taki sposób podejścia. Chodzi o to, żeby też tego typu różnym wątpliwościom też trochę dać się zakwestionować, też trochę dać się zelektryzować. Bo jak chcę też Państwu przy okazji tego wykładu powiedzieć, to wszystko, co zostało uruchomione przez Reimarusa, no i później przez badania historyczno-krytyczne nad Biblią, doprowadziło do odkrycia jakby szeregu takich aspektów w Nowym Testamencie, z których my byśmy sobie do dzisiaj nie zdawali sprawy, gdyby ktoś nie przyszedł i nie zakwestionował chrześcijaństwa w taki sposób. Więc, drodzy Państwo, rozumiemy, że w związku z tym no to musimy spróbować podejść do tych tekstów, które znajdujemy w Nowym Testamencie w taki sposób, że będziemy starali się właśnie otworzyć ucho i oczy na pewne problemy, które można sformułować, czytając te teksty krytycznie. I chciałbym Państwu powiedzieć, że są powody do tego, żeby właśnie szukając prawdy o historycznym Jezusie, pójść drogą, która z jednej strony nie będzie wiązała się z naiwnością, zaraz próbuję ją scharakteryzować, zresztą ona miała polegać, a z drugiej strony też z podejrzliwością. Taką totalną podejrzliwością, z jaką, proszę drogich Państwa, nie czytamy innych tekstów starożytnej tradycji. Bo to bardzo często jest tak, że powiedział, normy, którzy badacze, którzy są niechętni chrześcijaństwu, które stosują do tekstów Nowego Testamentu, to są takie normy, których my nie stosujemy do Homera. Nie stosujemy do tekstów innych starożytnych, które też czytamy z pewną podejrzliwością, prawda? Więc żeby tu była właściwa miara w tym wszystkim. Więc proszę Państwa, dlaczego nie z naiwnością? Proszę drogi Państwa, no nie z naiwnością, dlatego że rozumiemy, że duża część tekstów Nowego Testamentu powstała po kilkudziesięciu, po kilkunastu przynajmniej, za chwilę Państwu pokażę kilka takich starszych tekstów, po kilkunastu albo kilkudziesięciu latach od samego wydarzenia. No rozumiemy, że czas pewne rzeczy zaciera, że też no, funkcjonowanie naszej pamięci, my znacznie więcej wiemy o funkcjonowaniu pamięci dzisiaj niż lat temu, prawda? Jest jakoś wybiórcze, jest selektywne, pewne rzeczy nam się zlewają, komponują pewne całości, które niekoniecznie są w punkcie wyjścia i tak dalej, i tak dalej. To wszystko musimy brać pod uwagę. Druga sprawa, i to jest sprawa szalenie istotna, z której powinniśmy sobie zdawać sprawę. Otóż, drodzy Państwo, Ewangelie, jak często nam się mówi, ale to jest bardzo taki mądry obraz, który warto zapamiętać, one nie są reporterskim zapisem, one nie są fotografiami. Ewangelie zostały napisane jako portrety Jezusa. Proszę Państwa, ten obraz tak naprawdę to, co chce nam próbować zilustrować, co nam odpowiedzieć. Otóż zrozummy, że dla autorów żydowskich, kiedy ja piszę historię, to dla mnie ważna jest istota całego wydarzenia, którą ja chcę oddać, manipulując często detalami. I to nikogo nie dziwi. To nikogo nie obraża, dlatego że jest inny sposób podejścia do historii, podejścia do relacji normalnej historii, który nie jest nam dzisiaj tak dobrze znany. My byśmy oczekiwali właśnie, że tam 8.30 to, 8.31 to, 8.32 tamto. Prawda? My czekamy na takie reporterskie zapisy. Ewangelie nie są reporterskimi zapisami. Są portretami. Natomiast, proszę Państwa, dlaczego nie podejrzliwość totalna, która by mówiła, no jeśli tak, to my w ogóle nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć o historycznym Jezusie. Prawda? Nic. Z jakąkolwiek pewnością. No proszę zwrócić uwagę, drodzy Państwo, proszę zwrócić uwagę, że sama możliwość postawienia tezy, że Jezus w historii nie jest Chrystusem wiary i dostrzeżenia tej różnicy między tym, co głosi Jezus, a tym, co głosi pierwotna wspólnotach, to już jest dowód na to, że autorzy, którzy spisują Nowy Testament, starają się być wierni wydarzeniom. Oczywiście ze swoją wrażliwością, z wrażliwością Żyda, który manipuluje pewnymi szczegółami, żeby wydobyć historię. No bo w taki sposób się opowiada historię w tym czasie. Natomiast druga sprawa, o której, która też jest niezwykle ważna, trudno abstrahować, kiedy myślimy o Nowym Testamencie, od tego, co jest intencją apostołów. Oni chcą nam opowiedzieć prawdę o Jezusie. Oni oddadzą za tą prawdę swoje życie. No innymi słowy, trudno podejrzewać, że z ich strony jest tu jakaś świadoma manipulacja, która jest dokonywana po to, żeby odnieść jakiś spektakularny sukces, prawda, społeczny. Bo to rozumiecie Państwo, pojawią się też takie na przykład pomysły w dwudziestowiecznej egzegezie, że tak naprawdę na przykład zmartwychwstanie to jest taki interpretament, czyli powiedzielibyśmy takim bardziej ludzkim językiem, to interpretament to nawet w którymś momencie zaistnieje w badaniach biblijnych, jako takie słowo techniczne, które niektórzy używamy. Jest taką formułą interpretacyjną, która służy apostołom do tego, żeby ufundować swoje pójście do Boga, swoje misje. Ale jak zaczniemy to rozgrywać, to się trochę głupio nie trzyma, za chwilę Państwu już nam pokażę dlaczego. To po prostu najstarsze teksty w Nowym Testamencie mówią o tym, co stało się po śmierci Jezusa. Co do tego w zasadzie dzisiaj już żaden poważny egzegeta, myślę, że to, się nie wspiera, że to, co stało się po śmierci Jezusa, możemy się zastanawiać, jak to nazwać, ale to, co stało się po śmierci Jezusa, jest tym momentem kluczowym dla powstania tego wszystkiego, co nazwamy Nowym Testamentem. Bez tego tutaj byśmy nie byli. Innymi słowy, Paweł, który mówi o tym, że jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, różna jest nasza wiara, on naprawdę wyraża istotę wydarzenia i oddaje jak gdyby prawdę, którą my wyczytujemy, nieufni wobec tego, co mówi Paweł z Nowego Testamentu. Dobrze, proszę drogich Państwa, więc teraz mój pomysł jest jeszcze taki, żeby w związku z tym wszystkim spróbować w tym momencie zmierzyć się z problemem Jezusa historycznego w taki sposób, że my spróbujemy pójść taką drogą ostrożną. Żeby tego sceptyka, który mówi, to ten Nowy Testament, to trzeba czytać z dużą dozą dystansu, żeby spróbować przekonać. Otóż, drodzy Państwo, jak powiedziałem już wcześniej, sercem nauczania Jezusa, które zresztą jest oddane zaraz na samym początku w Ewangelii świętego Marka, jest teza, że czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i głoście Ewangelii. To jest nauczanie Jezusa. Teraz, żebyście Państwo zdawali sobie sprawę z tego, że nauczanie Jezusa o Królestwie Bożym to nie jest nic oryginalnego w Izraelu. Nie jesteśmy na 100% pewni, ale jesteśmy tak pewni na 80%, że jak wyglądały teksty pacierza Izraelity. Między innymi Izraelita poza Szema Izrael, tym słynnym tekstem, który myślę, pamiętamy, kojarzymy, Suche Izraelu, Bóg jest jedyny, będziesz miłował Pana Boga z całym sercem i tak dalej, tak dalej. Poza tą częścią, Szema Izrael, Izraelita odmawiał także 18 błogosławieństw. To się nazywało Szemone Ezre, czy Amida, różne są nazwy tej modlitwy, 3 razy w ciągu dnia. No i tam kilka z tych błogosławieństw bardzo jasno artykułowało pragnienie, wołanie do Boga o to, żeby wreszcie wkroczył, żeby zaczął królować w Izraelu. Więc proszę drogich Państwa, sam wątek Królestwa Bożego jako taki nie jest czymś, co byłoby oryginalne. Jezus podejmuje to, co jest w Izraelu takim dość powszechnym w tym czasie wyrażonym w codziennej modlitwie oczekiwania. Natomiast to, co jest ciekawe, to w jaki sposób podejdzie do tego przesłania o Królestwie Bożym. Bo, drodzy Państwo, Królestwo Boże dla Izraelity to jest pojęcie polityczne. To chodzi o Królestwo Dawidowe. To jest pojęcie geograficzne. Chodzi o to, żeby to w tej części świata zwyciężył naród żydowski. I to jest pojęcie wspólnotowe. Chodzi o to, żebyśmy my jako wspólnota zaczęli mieć króla, którym jest Bóg i tego doświadczyli. A Jezus
przychodzi i się okazuje, że nie, nie, nie. To jest królestwo polityczne. Że to nie chodzi też bynajmniej o to, żeby to Izrael zwyciężył, tylko Izrael zwyciężył swoich wrogów, tylko chodzi o to, żeby Bóg zwyciężył tego najważniejszego przeciwnika, którym jest szatan. No i co więcej, że to nie dotyczy wyłącznie wspólnoty, ale dotyczy każdego poszczególnego człowieka też, którego Jezus spotyka. Że to w jego życiu ma się dokonać tego typu zwycięstwo, zwycięstwo Królestwa Bożego. I to jest pierwsza rzecz, która powinna nas uderzyć, która wychodzi poza to, czego spodziewalibyśmy się po nauczaniu Izraelity o Królestwie Bożym. Ale druga sprawa, która jest nie mniej istotna, to, drodzy Państwo, to są cuda Jezusa. To są, proszę Państwa, po prostu cuda Jezusa. Bo to poprzedni wiek nas nastroił na taką wielką podejrzliwość w stosunku do tego, co nam Ewangelii opowiadają o cudach Jezusa. Zgodnie tylko z taką zasadą, jeśli ja w coś nie wierzę, to się w ogóle nie mogło zdarzyć. Jeśli mój światopogląd jest taki, że jest zamknięty w tym momencie na to, żebyśmy sobie pomyśleli, że to w ogóle jakieś wydarzenia na przyrodzone są możliwe, to się nie mogło dać w czasach Nowego Testamentu. To na tej zasadzie, tak powiem, zaczęto tak próbować rozkładać te cuda na jakieś wydarzenia, które z czymś cudownym nie mają wspólnego. Ale proszę, drogi Państwa, jeśli my uważnie przeczytamy Nowy Testament, to szybko się zorientujemy, że cudów Jezusa to nie kwestionują jego przeciwnicy. Próbują je zinterpretować. Przez głos złych duchów, że rzuca złe duchy, innymi słowa, ale nie próbują powiedzieć, że to, co tam się gdzieś wydarzyło i o czym ludzie wiedzą, że go dotknęli, jest czymś nierealnym, jest czymś nieprawdziwym. Prawda? Poza tym, i to jest, znaczy, i może też powinienem wspomnieć o tym, że to właśnie taka pooświeceniowa tutaj próba oświetlania mojej historii z cudami mówiła, no, jeden z wielu tam licznych cudotwórców epoki. Jezus jest jednym z wielu cudotwórców epoki. Jak to poskrobać historycznie, to się okazuje, że proszę Państwa, jeśli chodzi o te czasy Jezusa, to w pierwszym wieku przed Jezusem działał Honi. Ktoś, kto jest uważany za cudotwórcę Izraelu, a nieco później, kilkanaście lat później, Hanina, drugi cudotwórca Izraela. Przy czym źródła, które opowiadają nam o tych cudotwórcach, one są już późniejsze z czasów po 70 roku po zburzeniu świątyni jerozolimskiej. No i no cóż, dzisiaj trzeba sobie zadać pytanie, na ile nie były też tworzone w duchu antychrześcijańskim, jak Państwo wiecie, ale będzie im dalej jesteśmy od czasu Jezusa, tym będzie stawał się coraz bardziej antychrześcijański. Więc to jest jedno źródło, które mówi o cudotwórcach tej epoki. Drugi kierunek jakby tej polemiki z chrześcijaństwem jest taki, że będzie się mówić, że w pierwszym wieku jest taki Apoloniusz z Tiany, cudotwórca pogański z kolei, który działa, którego dzieło jest właśnie biografią, które jest ilustrowane. Przy czym, no proszę Państwa, 200 lat po jego śmierci powstanie ta biografia. No i potem no, najbardziej umiarkowani tutaj uczeni, no to stawiam znak pytania, na ile można takim relacjom wierzyć. Pamiętajmy, że na tle starożytnych różnych wydarzeń, proszę Państwa, dzieło Jezusa i w ogóle to wszystko, co my znamy z Nowego Testamentu, jest opowiedziane bardzo wcześnie. To są jeszcze naoczni świadkowie w dużej mierze, którzy relacjonują nam te wydarzenia. Pierwsze dzieło Nowego Testamentu, ja przypomnę, może niektórzy z Państwa wiedzą o tym, to jest pierwszy list do Tesaloniczan, jest datowany na 51 rok. Rozumiemy, że śmierć Chrystusa są dwie datacje, trudno rozstrzygnąć, która tutaj jest prawdziwa, 30 rok na 33 rok, ale to rozumiemy, że jesteśmy kilkanaście do 20 lat po śmierci Jezusa.
Więc rozumiecie Państwo, transformacja idei Królestwa Bożego, to jest pierwszy tutaj element, który musimy usłyszeć. Druga sprawa, cuda Jezusa, wspomniałem też ich teologiczny charakter. Bo proszę drogi Państwa, jeśli my uważnie przyjrzymy się tym opowieściom, które mamy w Nowym Testamencie, no to one wszystkie są formułowane w taki sposób, żebyśmy rozumieli, że to, czego dokonuje Jezus, to nie jest dla jakiegoś spektakularnego wydarzenia. To nie jest po to, żeby się działo. Tylko Jezus działa po to, żeby potwierdzić swoje przesłanie dla obudzenia wiary. Wtedy, kiedy wyczuwa, że ktoś chce potraktować jak gdyby to, czego on ma za chwilę dokonać, w sposób jakiś spektakularny, cud dla cudu, to odmawia, wtedy się wycofuje. Wtedy w taki sposób nie chce działać. Innymi słowy, one są dla potwierdzenia nadejścia i królowania Boga. No i proszę drogich Państwa, ostatnia sprawa, o której ja chcę tutaj wspomnieć, która jest rzeczą zasadniczą, no to szczególna rola Jezusa w nadejściu Królestwa. Proszę drogich Państwa i proszę tutaj zobaczyć, ile tu jest elementów, które się na to składają. Bo teraz zrozummy, to prawda, Ewangelie powstają kilkanaście przynajmniej, jeśli chodzi o początkowe wyjściowe tradycje, ale kilkadziesiąt, ostateczną redakcję lat po śmierci Jezusa. To prawda, że autorzy, rozumiecie Państwo, mają pewien zamysł często pedagogiczny, opowiadają nam historię po żydowsku, czyli chodzi o istotę, manipulujemy pewnymi mniej istotnymi składowymi danego wydarzenia, po to, żeby wydobyć, o co chodzi. W związku z tym, no, są pewne przerysowania. Nie możemy w tych tekstach, które mamy w Nowym Testamencie, z całą pewnością powiedzieć, że to na pewno to są ipsissima verba Dei, tak jak to się mówi. To są słowa samego Pana Jezusa z całą pewnością. No to zostało poddane pewnej redakcji. To nie jest tak, że nie możemy stawiać tego pytania i stawiać tej pewnych hipotez. Ale musimy brać pod uwagę, że jest tu, jak pomiędzy była jakaś redakcja, był pewien proces zapamiętywania tego, być może przekształcenia, zniekształcenia pamięci, tak dalej, wszystko tak. Ale teraz ja chcę Państwu pokazać, ile tu jest elementów w Nowym Testamencie, które świadczą o tym, że Jezus przyznaje sobie zupełnie szczególny status w myśleniu o nadejściu Królestwa Bożego.
Proszę zwrócić uwagę. Ja tego nie będę może, pozwólcie Państwo, już tekstami ilustrował, bo to są rzeczy, które jak rozumiem, my zasadniczo znamy, jesteśmy z tym osłuchani z Kościoła, tylko przy kilku elementach się tutaj pozwolę zatrzymać sobie. Pierwsza sprawa, zauważcie Państwo, no właśnie cuda Jezusa są po to, żeby nadchodziło Królestwo Boże. To jest wkraczanie w ten świat Królestwa Bożego. To Jezus przez swoje cuda to prowokuje. Druga sprawa, spełniają się proroctwa. Według Ewangelii Świętego Łukasza Jezus w ogóle zaczyna swoją publiczną działalność w ten sposób, że komentuje Torę w Nazarecie i czyta fragment Izajasza mówiący właśnie o spełnianiu się proroctw, o nadejściu Mesjasza. Kolejna sprawa, proszę Państwa, pewność głoszonego słowa Jezusa. Ja Państwu mówiłem o tym Janowym ja jestem. Prawda? Ja jestem dobrym pasterzem, ja jestem, zanim Abraham stał się ja jestem. To jest zabieg pewien literacki, się mówi dzisiaj, związany z Ewangelią Świętego Jana. Trudno nam powiedzieć, na ile to odnosi się do historycznego Jezusa. Ale bynajmniej, proszę drogich Państwa, to nie jest tak, że mamy 100% pewność, że to jest zabieg wyłącznie literacki. Co więcej, można postawić hipotezę, że to z całą pewnością odnosi się do stylu wypowiadania się Jezusa. Po pierwsze, w Ewangeliach Synoptycznych znajdujemy kilka takich fragmentów, gdzie Jezus też podobną formułą się posługuje. Stojąc, proszę drogi Państwa, przed Sanhedrynem, wtedy, kiedy jest sądzony i przepytywany przez najwyższego kapłana, kiedy jest pytany, czy jest Mesjaszem, w tym momencie, już zostało na drugie, Marka o tym mówił, ja jestem. Czy to nie jest podobnego typu ja jestem do tego, co mamy w Ewangelii Świętego Jana? Nie wiemy. Wiemy, że chodzi prawdopodobnie o dużo wcześniejszy tekst, niż do tej Ewangelii Świętego Marka. Mamy, kiedy jest burza na jeziorze, nie bójcie się, ja jestem. Jezus mówi do swoich uczniów. Znowu, czy to nie jest tego typu ja jestem? Ale, drodzy Państwo, od
tego typu właśnie aluzji, które możemy znaleźć na grach synoptycznych, jeszcze jest coś innego istotniejsze. Otóż my jesteśmy przyzwyczajeni do tego zwrotu i on nam nic nie mówi. Jak czytamy Ewangelię, proszę zwrócić uwagę, to jest sformułowanie, które bardzo często się pojawia na kartach Nowego Testamentu, w Ewangelii synoptycznej. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Z po grecku amen, amen, lego chymin. Amen, amen. Proszę, drodzy Państwa, tak nie wypowiada się żaden prorok. To jest formuła, którą egzegeci będą tego określać, emfatyczne ja Jezusa. Czyli rozumiemy emfaza na moim ja, na tym, że to ja mówię. Amen, amen, ja wam mówię. Mówię, my straciliśmy wrażliwość, wrażliwość na języku tej formuły. Prorocy jak mówią w Starym Testamencie? Prorocy w Starym Testamencie mówią, to mówi Pan. Potem jest to, co Pan mówi. Jezus nie mówi, to mówi Pan. Ja wam mówię. Zauważcie słynne kazanie na górze, 5-6 rozdział 7 Ewangelii świętego Mateusza, w 5 rozdziale jest to przeformułowanie przez Jezusa prawa. Jezus zresztą właśnie to jest zamysł Ewangelisty Mateusza pokazać Jezusa jako tego, który jest nowy prawodawcą. Powiedziano waszym ojcom, a ja wam powiadam. To jest niespytane. Ktoś, kto sobie pozwala przeformułowywać to dla Izraela. Rozumiemy? Znowu emfatyczne ja, które świadczy o tym, że Jezus, tak naprawdę ten skromny, pokorny Jezus, on niesłychane roszczenie związane z tym, kim jest, jaką rolę odgrywa w historii zbawienia, przypisuje. Przedstawiać tego typu sytuacja. Dalej, proszę drogich Państwa, ludzie sądzeni są na podstawie postawy wobec Jezusa. Kto mnie przyjmie, a kto mnie odrzuci, to od tego zależy w ogóle sprawa zbawienia. Ktoś coś takiego słyszał? Czy w ogóle jakiś rabbi sobie mógł przypisać tego typu znaczenie? Że to w zależności od tego, jak ty się zachowasz w stosunku do mnie, to w ogóle zachowujesz się w stosunku do Boga? Niesłychane. Kolejna sprawa. A tu, proszę drogi Państwa, ja cały czas się opieram na Ewangeliach synoptycznych. Przyjście Jezusa znów w bardzo wielu, proszę zwrócić uwagę, przypowieściach przedstawiane jest w taki sposób, że to jest niezwykły moment, który domaga się decyzji. Teraz ty musisz tutaj wybrać, opowiedzieć, po której jesteś stronie i to całe twoje życie od tego będzie zależało. Już nie chcę cytować jakby tutaj tych przypowieści Jezusa, których jest wiele, które tego typu przesłanie niosą, ale proszę na nie zwrócić uwagę. Kolejna sprawa, bycie uczniem implikuje potrzebę opuszczenia wszystkiego. No znowu, my też jesteśmy tak nasłuchani tej Ewangelii, że w ogóle na nas to nie robi wrażenia. A to, proszę Państwa, powinno robić wrażenie, bo żaden rabbi w Izraelu do takich wymagań nie mógł formułować w stosunku do swoich uczniów. Kolejna sprawa, Jezus, który odpuszcza grzechy. I to są sytuacje, które mamy, które znamy z wielu, z kilku różnych tradycji. Nie tylko z jednej tradycji. No to jest też niesłychane. W Izraelu jak to jest jasne. Kolejna sprawa. Proszę drogich Państwa. Wolność wobec żydowskich zwyczajów i prawa. Pamiętamy to łuskanie głosów w szabat i tak dalej, i tak dalej. Że Jezus w ten sposób się z wolnością do tego wszystkiego zachowuje. Modlitwa. Cechy modlitwy Jezusa. Pani tutaj pytała mnie, nie, ktoś z Państwa tutaj pytał mnie nie o modlitwę Jezusa. Proszę zwrócić uwagę, ja się na moment zatrzymam przy samej modlitwie Jezusa. Dlaczego, proszę Państwa, Jezus może się modlić do Ojca? Dlatego, że według wiary Kościoła jest tym, który jest Bogiem i człowiekiem. Rozumiemy, że Jezus modli się w swoim człowieczeństwie, o ogarnięcie chwałą swojego człowieczeństwa, które rozumiemy, że jest w zamyśle Bożym, jest człowieczeństwem, które Jezus jest głową ciała, którym jest Kościół, więc ogarnięcie chwałą głowy jest czymś, co tak naprawdę otwiera drogę do tego, żeby chwałą został ogarnięty cały Kościół. Natomiast w
ten sposób należy myśleć o możliwości myślenia Jezusa. Natomiast proszę posłuchać, jakie cechy ta modlitwa ma, jeśli jej się przyjrzeć. Zauważcie Państwo, że Jezus nigdzie... Czy ktoś może to zweryfikować negatywnie? Nigdzie nie wyraża swojej grzeszności, niegodności. A to jest stała komponenta modlitwy Izraelitów. Szereg psalmów można byłoby przytoczyć, gdzie jakby człowiek jest zachęcany do tego, żeby stawać przed Bogiem, jak nie jest grzesznik, 51 psalm na przykład. Jezus, kiedy uczy modlitwy swoich uczniów, to mówi: odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy nasze winowajcom. Zauważcie, że Jezus w ten sposób się odpowie. Tylko się odpuszczył z tym. Co oczywiście jest w zgodzie jakby z tym co później będzie głosił na jego temat Kościół. Kolejna sprawa. Proszę, drogich Państwa, nie ma trudności, ciemności w relacji do Boga. Oczywiście, kiedy to wszyscy to mówię, no to od razu Państwo myślicie sobie o modlitwie Jezusa na krzyżu: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. Prawda? Ale proszę pamiętać, bo to jakby bardzo często te interpretacje, które my tam słyszymy dzisiaj, są pewnymi takimi naszymi projekcjami, co się tam dokonuje. W zasadzie nie ma wątpliwości co do tego, że Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. Jest to początek psalmu, który w całości zaczyna się na mnie z wątpienia, po to, żeby doprowadzić człowieka do nadziei. I co więcej, Jezus prawdopodobnie, jak przysłał do dobrego Izraelitę, odmawia ten psalm w całości. Jest taka zresztą hipoteza, że to Eli, Eli, lema sabachthani, to się tam później pojawia w czasie jego męki na krzyżu. Jest to fragment tego psalmu, dalsza jego część, jeśli to się mówi po aramejsku. To jedna z hipotez, która kilkanaście lat temu została przedstawiona. Ale, no właśnie, jeśli drodzy Państwo, w taki sposób zobaczymy tę scenę, to ja nie chcę powiedzieć, że Jezus, jak gdyby odmawiając ten psalm, nie jednoczy się z ludzkim dnem cierpienia, tą rozpaczą, którą człowiek gdzieś może w sercu, która może się w sercu gdzieś tam budzić. Ale to nie jest jakiś dowód na to, że więź Jezusa z Ojcem jest w jakiś sposób zaburzona, czy że w którymś momencie Jezus ma jakieś ciemności i trudności w swojej relacji z Ojcem. No o tym ten Ewangelia, zauważcie Państwo, też nam nigdy nie mówi. Co więcej, Jezus jest kimś, kto we wszystkich swoich modlitwach, poza Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, zwraca się do Boga telefonicznie. I to jest rzecz warta zauważenia, warta odnotowania. To nie dotyczy wyłącznie Ewangelii Janowej. Zresztą, mam już nie wszystko, może Państwu będę próbował to powiedzieć. I ostatnia sprawa. Drodzy Państwo, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że odmawiamy Ojcze Nasz razem z Jezusem. Ale to jest jajno. To jest takie tak i nie. Odmawiamy razem z Jezusem w takim sensie, że odmawiamy z tym, który jest naszą głową. Natomiast to wcale nie znaczy, że modlitwa samego Jezusa jest dokładnie taka sama. Zwróćcie Państwo uwagę, że wprowadzenie do modlitwy Ojcze Nasz w Ewangelii św. Mateusza jest: wy zatem tak się mówicie. Wy zatem tak się mówicie. Naucz nas modlić się, bo to Jezus uczy, ale mamy jeszcze dwa teksty, które tutaj Państwu pokazuję, gdzie Jezus będzie podkreślał różnicę więzi między Jego więzią z Ojcem, a naszą więzią z Ojcem. Do Ojca mojego i do Ojca waszego, powiem Ewangelii świętego Jana. Ale proszę, drogi Państwo, to nie jest Ewangelia świętego Jana. Zajrzyjcie sobie do Ewangelii świętego Mateusza i tam też wyraźnie widać tą taką próbę wyartykułowania różnicy między więzią, między Jezusa z Ojcem i więzią naszą z Ojcem. Proszę, drogi Państwo, w związku z tym później przez kolejne dziesięciolecia jakby dopracuje się takie rozwiązanie, że kiedy mówimy o
święty Jan proponuje tego typu język, że będzie mówił, że będzie wyłącznie do Jezusa stosował słowo greckie syn, Kyrios. Natomiast tak naprawdę o nas będzie mówił jako o dzieciach Bożych, to jest inne w ogóle słowo, jest inne pojęcie. Po to, żeby odróżnić tam więź Jezusa z Ojca. Inaczej będzie, inną drogą będzie żyć święty Paweł. On odważy się, żeby myśleć o tym, że my mamy być synami w synu, nawet stworzy, tutaj będzie używał jednego czasownika heiokrezia, czyli usynowienie, które ma się dokonywać właśnie w Jezusie, ale także będzie namiętnie zabiegał o to, żebyśmy rozumieli, że więź Jezusa jest czymś zupełnie szczególnym. To właśnie w dwóch jego listach znajdziemy słowo aramejskie Abba, które zostało zapisane w Nowym Testamencie i które jest dowodem takiej zupełnie szczególnej relacji między Jezusem a Ojcem. Więc drodzy Państwo, więc te wszystkie rzeczy razem, mi zależy, żebyście Państwo zobaczyli, ile tego jest. Że tak naprawdę, jeśli próbować z tym polemizować, no to my się tak nie zachowujemy do żadnego starożytnego tekstu z taką podejrzliwością. Żeby mówić, że to... A jeśli dekonstruować te wszystkie elementy, o których tutaj Państwu przedstawiłem, które tutaj macie, no to w zasadzie to nic nie zostaje z Nowego Testamentu. W pewnym sensie, z przesłania Nowego Testamentu. A jeśli się na to zgodzić, że to jest pewien taki kumulatywny argument, który waży, to proszę zwrócić uwagę, że to musi nas prowadzić do takiego wniosku, że Jezus musiał przyznawać sobie zupełnie wyjątkowy status w swoim działaniu, staje w miejscu Jahwe. Rozumiemy? Wydarzenie, rozumienie dopiero po chwili. Nie jest tak, że to teraz. Najpierw Jezus zachowuje się w ten sposób, z czasem dopiero przychodzi rozumienie tego. I drodzy Państwo, ja wiem, że wystawiam tutaj Państwa cierpliwość na próbę, ale jeszcze takie trzy teksty, które spróbuję zwięźle przedstawić, po to, żeby tą część zamknąć i zrobimy przerwę. Może tak być? Damy radę? Dobrze. Drodzy Państwo, to tak, żeby w pewnym sensie jeszcze ten argument dopełnić. Ja tutaj przed chwilą przede wszystkim koncentrowałem się na tym, żeby Państwu pokazać, jak wyglądała działalność Jezusa w świetle Ewangelii synoptycznych i jaki wniosek stąd możemy wypełnić. Natomiast proszę mi tutaj dać kilka próbek nowotestamentalnych. Pierwszy tekst, zawsze wracam do tego tekstu z dużym wzruszeniem, ponieważ to jest tak naprawdę nasza najstarsza fotografia rodzinna, jeśli tak można powiedzieć, chrześcijan. Chodzi o fragment, początkowy fragment 15 rozdziału pierwszego listu do Koryntian świętego Pawła, w którym Paweł będzie zastanawiał się nad zmartwychwstaniem. I na samym początku umieszcza właśnie tekst, któremu poświęcono tyle studiów, że to, drodzy Państwo, trudno to wszystko ogarnąć. Dlaczego? Chodzi o fragment, który pochodzi z 53 bądź 54 roku, tak jest datowany pierwszy list do Koryntian. Jesteśmy około 20 lat po śmierci Jezusa. Ale teraz zauważcie Państwo, jak Paweł zaczyna. Przekazałem Wam to, co przejąłem. No i tutaj egzegeci pod greckimi słowami, które się pojawiają, odkrywają dwa czasowniki hebrajskie, Gibel i Maza, które są używane w kontekście przekazywania tradycji. Dawid, kiedy uczy swoich uczniów, to zwykle się właśnie mówi o tym, używając tych czasowników. Co to znaczy? Rozumiecie Państwo? 53 bądź 4 rok, a tutaj nagle Paweł nam mówi, że nam opowiada coś, co już jest jakąś tradycją, którą się powtarza. W związku z tym mamy tu do czynienia z najprawdopodobniej z najstarszym wyznaniem wiary. Nie wiemy, czy to chodzi o formułę, która była stosowana w kontekście chrzcielnym, być może. W każdym razie, która w jakiejś mierze pewnie miała tożsamość chrześcijan właśnie takiej kierującej tej grupy. Więc to dla mnie, wyobraźcie sobie Państwo, budować.
No i zauważcie, co tutaj jest, jak ona jest sformułowana. Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, został pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem, ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu. Dlaczego ja, drodzy Państwo, tutaj wypuściłem to zmartwychwstał? Bo oczywiście tej formule można tutaj poświęcić dużo więcej uwagi, ale ja tylko chciałem, żebyście Państwo zauważyli, wiedzieli o tym, że to słowo zmartwychwstał, które tutaj się pojawia, ono jest egegerda, jest perfekt. Cały tekst jest wałowieście, czyli jakby to powiedzieć, to jest jak passe semper w języku francuskim, czyli po prostu czas przeszły prosty języka indoeuropejskiego. Natomiast potem mamy perfektum greckie, które funkcjonuje jak perfektum funkcjonuje w języku angielskim, czy w języku hiszpańskim, w języku francuskim niestety, czy niemieckim, straciło ten związek z chwilą obecną. Ale chodzi o to, że to jest przeszłe wydarzenie, które trwa, którego skutki trwają, które się nie skończyło. To nie jest wyłącznie, to należy może do przyszłości. Więc to, proszę, drogi Państwa, jedna z takich bardzo interesujących formuł. Drugi ciekawy tekst, który chcę Państwu pokazać, który będzie pokazywał, jak wyglądają początki teologicznej interpretacji. Otóż, drodzy Państwo, możemy z całą pewnością powiedzieć, że Jezus nie użył do siebie określenia Pan, Kyrios. Tego określenia, które rozumiecie Państwo, było używane w Starym Testamencie do zastępowania wszystkich tych miejsc, gdzie się pojawiało słowo Jakub. Natomiast pierwsza wspólnota chrześcijan bardzo szybko to zastosuje do jego osoby. Bardzo szybko. No i to jest coś niezwykłego. Pierwszy list do Tesaloniczan, ten, który powstał w 51 roku, 24 razy stosuje słowo Pan do Jezusa. Rozumiecie? Sam Paweł 230 razy w swoich listach. Natomiast chcę Państwu pokazać, no i tak jak wspomniałem, Jahwe było zastępowane przez słowo Kyrios, a Jahwe to jest najmocniejsze imię Boga w Biblii Hebrajskiej. Ponad 6 tysięcy razy zostało zastosowane i tak naprawdę inne imiona, Adonai na przykład, one nie mają w ogóle porównania, jeśli chodzi o siłę oddziaływania. No i teraz, drodzy Państwo, proszę zobaczyć, co tutaj się dokonuje. To jest znowu pierwszy list do Koryntian, czyli jesteśmy 53-56 rok, fragment 8 rozdziału. Dla nas istnieje tylko jeden Bóg. Tu jest słowo hoteos, to greckie. Czyli Bóg, no to takie generyczne. Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy. Oraz jeden Pan. I tu jest to Kyrios zastępujący właśnie tetragram. Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. Proszę Państwa, dlaczego ja ten tekst Państwu pokazuję? 53 bądź 4 rok. Co to jest za próba? Jest to być może znowu podobna próba do tej, którą Państwu przed chwilą pokazywałem. Niektórzy mówią, to jest też jakaś próba chrześcijańskiego wyznania wiary, która jest przedpawłowa, ale tego nie wiem. Każdy miał już abstrahując od sprawy, jak ją datować. To, co w niej jest niesłychanie interesujące, to proszę zwrócić uwagę, że to jest fragment, w którym autor próbuje naśladować Szema Izraela, która jest wyznaniem jedyności Boga. Jest wyznaniem najważniejszym monoteizmu Izraela. Chce w taki sposób budować swoje wyznanie wiary w Jezusa, żeby pokazać, że on jest monoteistą, zachowujemy monoteizm, ale odróżniamy Jezusa Chrystusa od Ojca, przy czym Jezusowi Chrystusowi przyznajemy, tak naprawdę przez to, że nazywamy Go Panem, przyznajemy w zasadzie taki sam boski status. Innymi słowy, drodzy Państwo, my tu mamy do czynienia z tekstem, który, no tu są komórki macierzyńskie, jeśli można powiedzieć, w Nowym Testamencie, dla całej doktryny trinitarnej, która, jak tak rozumiemy, ona się to rozwinie w 325 roku, zostanie uroczyście przyjęte na Soborze Nicejskim, ale to jest to najważniejsze elementy, można powiedzieć, zasiane w 1954 roku na podstawie wydarzenia, o którym tutaj można pokazać. No i proszę, drogi Państwo, ostatni już tekst, który Państwo na pewno znacie, bo to jest tekst, który często wraca w chrześcijańskiej liturgii,
On istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze stosowności, aby narobił z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjął się postać sługi, stając się podobnym do ludzi, a w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg ponad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, chwale Boga Ojca.
Drodzy Państwo, to jest jedna z pierwszych dwóch jakby teologicznego podsumowania wszystkiego, co się stało. Dwie części jakby życia Jezusa są połączone w jedną całość. Uniżenie, wywyższenie. Przy czym, drodzy Państwo, widzicie, do czego to nas prowadzi. Jezus znowu jest nazwany Panem, a chodzi znowu o tekst niebyle jaki.
To jest tekst, który jest zawarty w jednym z listów więziennych. Jest to list pochodzący z lat 60., który był lat 60., ale ten fragment nie jest przed Pawłowy. Dlaczego jest przed Pawłowy? Świadczy o tym język, który jest bardzo propowany. Wiadomo, że to jest fragment, który został przetłumaczony najprawdopodobniej z aramejskiego. Wiadomo, że teologia jest nie Pawłowa. Pozwólcie Państwo, że nie będę tego wszystkiego ilustrował przykładami. No i w związku z tym niektórzy badacze mówią, chodzi o jakiś hymn, który najprawdopodobniej w Palestynie funkcjonował w języku aramejskim. Niektórzy mówią, że badacz jest analizujący, co uznamy, że to wszystko jakiś tam jest. No i znowu mamy tutaj do czynienia, to znowu jest tekst, któremu poświęcono masę rozmaitych publikacji, znowu mamy do czynienia z jakimś takim dowodem bardzo, bardzo wczesnym kultu Jezusa Chrystusa jako Pana, jako tego, który jest Kyrios. Dziękuję bardzo. To po przerwie zaczniemy od pytań.